Cześć, dzisiaj ja zaczynam tutaj naszą rozmowę i trochę jestem zestresowana, ale spróbuję przejąć nieco inicjatywę, bo będziemy próbowali dzisiaj rozkminić taki temat kobiety wokół księdza. Siłą rzeczy ja będę chyba zadawać więcej pytań, chociaż zobaczymy, bo mam taką postawę, że spróbuję mówić troszkę więcej niż ostatnio. I teraz pierwsze pytanie, bo tak wydaje mi się, że jeśli mówimy o kobietach wokół księdza...
Ale czekaj, bo to tak od razu mi tutaj tak z pytaniem. Ja ci tu kawę zrobiłem ci kawę w ogóle bez pytania, żebyś tutaj miała kawułonię, więc napij się proszę kawy. Ja mam jeszcze starą zimną.
Aha, bo jest czołówka potem.
No jeszcze będzie musiała być czołówka, tak i w ogóle no.
I widać, że ja tego nie umiem robić. Tak to jest,
gościem. Agata, słuchaj, jesteś u mnie na kanale, dopiero się, jak to się mówi, zagaszczasz, bo ty jesteś gościną, tak?
Tak.
Bo jesteś gościną, więc się zagaszczasz, ale bardzo się cieszę, że się spotykamy po raz drugi w serii Kobieta i Ksiądz. To jest taki moment, gdzie powinna być czołówka chyba teraz, więc proponuję, żebyś zapowiedziała czołówkę.
Zapowiadam piękną czołóweczkę.
Więc moi drodzy, skoro zaczynamy ten drugi odcinek, jak Agata wspomniała, będziemy mówić o kobietach w życiu księdza. Nie to się, bo powiedziałaś tak, kobiety wokół księdza, tak mi się to zawsze skojarzyło. Nie wiem, czy byłaś na jakichś prymicjach.
Byłam.
Byłaś, pewnie byłaś, nie? I ja jestem z takiej parafii, takiej porządnej parafii, z porządnymi tradycjami, gdzie oczywiście jak były prymicje, to z domu do kościoła prowadzili mnie w takim tym wieńcu, tak zwanych dziewic, tak to się nazywa oczywiście, tak trochę niefortunnie, ale chodzi o to, że takie piękne, młode dziewczyny prowadzą tego księdza w takim wianku do kościoła.
Ale to piękne skojarzenie, co nie wpadłabym na to.
A jak to skojarzenie? Tak nie, tak się nie mówi.
No, że, nie, ale że skojarzenie, że ja powiedziałam wokół księdza,
no
i
tak, skojarzenie
z intonacjami, to tak.
Tylko
to
w ogóle zastanawiam się, czy to jest w ogóle, znaczy po pierwsze nie wiem skąd się to wzięło, w sensie ten zwyczaj, ty nie wiesz pewnie też, nie? Nie wiesz, nie? To bardziej ja powinienem wiedzieć, że się prowadzi księdza w tym takim wianuszku kobiet. Niektórzy mówią, że to jest tak, że nie chce ostatni raz popatrzy, nie? Ale to jest jakieś takie, to jest jakieś bezsensowne. Ale w ogóle, czy to nie jest właśnie też jakieś takie uwaczające trochę dla kobiet? Że to one tak prowadzą, ten ksiądz tak w środku, on tak otoczony. Czułem się w ogóle tak, fajnie się czułem otoczony tymi kobietami, jak mnie tam prowadzili do tego kościoła. Ale takie to trochę dziwne było.
Ja nie wiem, z czego to wynika, więc trudno mi się odnieść, bo żeby może to miało kiedyś jakiś sens.
Pewnie coś mądrego tam może na początku było, nie? Jakiś
tu
może
był symbol.
Tak, symbol czegoś ładnego. Szkoda, że tego nie wiemy i że nie przygotowaliśmy do odcinka i nie sprawdziliśmy tego, no ale to trudno.
Może ktoś w komentarzu napisze i
właśnie
się dowiemy.
Jak jest jakiś mądry, a takich mądrych nie brakuje na YouTubie, to zachęcamy, żeby napisał komentarz. Dobra, dawaj twoje pytania, Agata, jeżeli jakieś masz.
No, mam takie pytania, bo pomyślałam sobie, że pierwsza kobieta w życiu księdza to jest matka. Mhm. I jak rozmawiałam nieraz z moimi kolegami księżmi, to mówili, że w seminarium, nie wiem jak jest w zakonie, ale że w seminarium...
Ja byłem też w seminarium, wcześniej zanim byłem w zakonie.
No tak, ale tam ta formacja wasza jest trochę bardziej skomplikowana niż zwykłe seminarium. I oni mi mówili, że w seminarium matka, ta ikona matki, to jest w ogóle coś niesamowitego. I wydaje mi się, że tak jak patrzymy na świat, to faktycznie ta matka kapłana, nawet pogrzeby matek kapłanów, a ojców kapłanów, no już się różnią.
To prawda. No.
Zresztą tak samo chyba jest z matkami zakonnic. I z czego to wynika? I czy to faktycznie jest tak, że chłopiec był sobie chłopcem przez ileś tam lat życia, poszedł do seminarium i ta matka zyskała jakąś, nie wiem, nową funkcję, nową rolę, stała się kimś innym?
To jest ciekawe, to w ogóle, bo to nie ma żadnych. Nie wiem, jak to jest zupełnie z matkami zakonnic, bo z czymś takim to się nie spotkałem, żeby tak jakby podkreślać mamę zakonnicy. Nie? Natomiast z matką kapłana to ja myślę, że wzięło z dwóch rzeczy. Pierwszej to takiej, że to jest trochę odwzorowanie Maryi, że jest matka Pana Jezusa, co nie? Czyli jakby tego takiego, no w ogóle jak głęboko wierzymy, jedynego w ogóle kapłana, w którym my wszyscy tylko uczestniczymy. No i ona właśnie matka jego, no to ta matka tego małego księdza to jest taka mała matka boska, nie? Tak, mała matka boska. I naprawdę jestem przekonany, że to jest w ogóle z takiego myślenia po pierwsze, a po drugie to jest takiego myślenia, że, bo tak było kiedyś trochę, że jakby jakieś dziecko oddawało się do zakonu czy do duchowieństwa, nie dlatego, że dziecko czuło powołanie, jak to mówimy dzisiaj, nie? Czy tam rozeznało powołanie, tylko po prostu była ósemka dzieci, no to jedno sru, dobrze, żeby jedno było księdzem albo było tam zakonnikiem, bo trzeba Panu Bogu oddać. I to też był wtedy taki moment takiej ofiary, że mam wrażenie, że jakby matka owoc swojego łona oddaje jakby Kościołowi, oddaje i ona jest taka wtedy taka nobilitowana, nie? Mhm. Ale ja jak o to pytasz, to myślę sobie trochę w innym kluczu, bo ja uważam, że mimo, że to ma swoje piękne strony, bo nie chciałbym tego, wiesz, tak skasować całkowicie, nie? Jakby żeby teraz wszystkie mamy księży, czy mamy, nie wiem, duchownych innych tam zakonnic, żeby je tak posponować. Ale to się może przeradzać w coś bardzo niedobrego, nie? Ja pamiętam, miałem takiego brata u mnie na roku, który odszedł jako diakon, czyli po 7 latach u nas bycia w zakonie już. To już jest kawał czasu, już po ślubach wieczystych, właśnie poświęceniach diakonatu. Fakt, że odszedł, bo tam po prostu jakąś dziewczynę poznał, zresztą z duszpasterstwa, o tym pewnie też będziemy mówić, w odcinku romantycznych relacjach ksiądz kobieta. I no, po prostu się zakochał, ale co się okazało w ogóle, że on po prostu odkrył, ja pamiętam, dosyć się przyjaźniliśmy i on opowiada, co się w nim dzieje, jak to przeżywa, no bo już był po wieczystych ślubach, więc de facto ona zawsze w zakonie i tak dalej, że on odkrył, że tak naprawdę jego powołanie to jest powołanie jego mamy, nie? Mhm. On był najmłodszy z rodzeństwa, miał kilku braci, wszyscy się już pożenili, a mama od początku życia zawsze była bardzo oczywiście taką zaangażowaną katoliczką, mówiła im w domu, że ona strasznie by chciała, żeby jeden z synów został księdzem. Nie? I on oczywiście sam jakoś tam rozeznał niby to powołanie, nie tak, że ona go zmusiła, ale potem po tych 6 czy 7 latach on odkrył, że tak naprawdę po prostu jemu zostało wtłoczone powołanie mamy, nie? Coś, czego nie chciał. Nie? A to jest w ogóle ciekawe, mamy księży.
No. Druga strona medalu, kiedy już no, ten chłopak jest księdzem, i na przykład społecznie zmienia się nastawienie. Teraz mówimy, że wszyscy księża są źli, wychodzą jakieś afery, co się dzieje. Teraz jaka jest funkcja tej matki? No to ma bronić tego syna? Czy ma z nim też pójść porozmawiać, pokazać mu jakąś prawdę? Będzie lustrem, będzie powierniczką, będzie przewodniczką, będzie obrończynią? Że matka w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna. I pytanie, czy w życiu kapłana nie nabiera tej nowej funkcji właśnie przez to, że jej syn jest księdzem. I że to jest jedyna taka sytuacja, no bo jeżeli jej syn jest piłkarzem, policjantem, może jak jest politykiem, to też by się przydało, żeby coś zrobiła więcej. No ale jak jest lekarzem, no to ma jakiś zawód, jest kimkolwiek. A tutaj jest księdzem, który pełni no, wyjątkową funkcję społeczną, bo to o to też chodzi. I ma na sobie wielką odpowiedzialność.
To jest jakieś takie dla mnie narażone w ogóle na jakąś taką chorość. Przepraszam, że tak mówię, nie? Ale taką od razu, znaczy nie chcę powiedzieć jakieś zdeprawowanie, nie? Ale raz, że w ogóle każda relacja matki z dzieckiem, to nie chodzi tylko o księży, nie? Na pewno z twoimi rodzicami, w sensie z mamą jest podobnie. No i jest nieobiektywna, nie? Jakby nawet jeżeli mamy, nie wiem, to są te słynne takie wywiady z matkami tam różnych, no może to jest głupie porównanie, tak mówimy o księżach, ale jak mamy matki różnych terrorystów, nie? Albo innych tam zbrodniarzy, to większość matek i tak jakby broni, nie? Tych synów, no, bo niekoniecznie broni tego, co zrobili, no, ale jednak tam broni, że to jest jej dziecko, no i to też jakoś oczywiste, nie? Że ona zawsze będzie to dziecko kochać i tak dalej, nie? I myślę, że matka księdza to jest w ogóle ciekawe. Ty znasz jakieś mamy księży, czy nie?
Znam.
Masz jakieś o nich myślenie? Jakie one przyjmują role takie?
Znam, znaczy jedną poznałam, ale znam bardzo dobrze tego księdza i wiem, co ta mama mu mówiła. To mówiła mu piękne rzeczy, bo kiedy już był po święceniach, to powiedziała mu: pamiętaj, żebyś był pokorny. I jemu to zapadło w serce, on już jest dzisiaj wiele lat po święceniach. I ciągle ma z tyłu głowy te słowa: pamiętaj, żebyś był pokorny, i drugie: pamiętaj, żebyś był dobry. I powiedział, że do więcej rzeczy się mama już nie wtrącała. Ale że jak przyjeżdża do domu, to traktuje go normalnie, tak jak resztę rodzeństwa. On akurat ma rodzeństwo, więc on się nie czuje lepszy przez to, że jest księdzem.
To jest jakaś wyjątkowa mama. Nie, bo ja mam takie wrażenie, jak patrzę też na swoją mamę trochę, albo też na mamę braci, których znam, że moja mama jest absolutnie bezkrytyczna, nie? W stosunku do mnie. Że co ja bym nie zrobił, co ja bym nie powiedział, to jej się wszystko podoba, nie? Jakby, bo to jest Adaś, to jest jej syn, to jest właśnie jeszcze ksiądz i tak dalej. I mam wrażenie, że większość mam moich braci, których znam, to jest podobnie. A znaczy, znacznie byłoby fajniejsze taka mama, która jest właśnie pewnego rodzaju wychowawcą, nie? I która się nie boi tego, że ma syna księdza, tak? Któremu można, że tak powiem, jak synowi, zwykłemu synowi, przetrzepać skórę, nie? Bo robi coś nie tak, nie? I uważam, że to jest właśnie wielkość mamy, tak mówi, że która przekazuje synowi księdzu wartości, która potrafi go upomnieć, która potrafi mu powiedzieć, źle postępujesz, nie? Która potrafi powiedzieć, nie rób takich rzeczy i tak dalej. A to myślę, że to nie jest właściwość matek księży, tylko w ogóle matek, nie?
Tak, no i też trudnych relacji dorosłych dzieci ze swoimi rodzicami. Bo jednak jesteśmy ciągle tymi dziećmi swoich rodziców, ale jesteśmy dorośli, mamy swoje wybory, swoje pragnienia, swoje decyzje. I teraz jak się odnaleźć w tym gąszczu, co ta mama, ona tak, by coś tak, chciała, tak. czy nie chciała. Ale to mi się wydaje, że to jest najbezpieczniejsza relacja w życiu księdza, no bo matka jest niegroźna. A są inne kobiety w życiu księdza.
Wiesz co, jeżeli mogę jeszcze. Pamiętam tam, jak pisałaś do mnie też, jak żeśmy się o tych odcinkach, o tematach dyskutowali. Tam napisałaś właśnie odnośnie mamy. Jedną rzecz, która myślę jest ciekawa, która pokazuje pewnego rodzaju społeczny problem. Bo tam zadałaś takie pytanie, czy właśnie ta taka nobilitowana postać matki księdza, nie, takiej godnej czci i w ogóle takiej właśnie wystającej ponad inne matki, która zrodziła kapłana. Właśnie same te słowa, nie, że właśnie zrodziła kapłana, ona go dała kościołowi i tak dalej. Że to jest swego rodzaju taki dowód niedobrego bardzo klerykalizmu, nie? Że zobacz, dlaczego syn, przepraszam to za wyrażenie, normalny syn normalnej mamy, czyli nie ksiądz, co nie, miałby być mniej nobilitowany od syna księdza innej kobiety. Dlaczego ona przez to, że jest matką księdza, byłaby jakąś matką bardziej nobilitowaną niż normalna matka normalnego syna, co nie? Że to jest właśnie takie pewnego rodzaju wyniesienie tego stanu kapłańskiego również w postaci mamy księdza, jako na coś ponad, nie?
Tak,
to jest strasznie niebezpieczne, uważam, takie myślenie.
Ja myślałam, że jakoś wam to tłumaczą w seminarium. Bo ja nie wiem, jak to jest. Czy to się dzieje tak trochę samo, czy to ma jakąś głębszą naturę. A ja bym na przykład tak wolała, żeby moja mama była ze mnie dumna tylko dlatego, że jestem. I żeby traktowała mnie tak, jak matki traktują swoich synów księży. I żeby mnie tak doceniała. I po prostu była zadowolona z tego, że jestem. Nie wiem, czemu tak nie jest.
Boże, czemu ta moja matka musi mnie zawsze tak idealizować? I czemu ja muszę być taki święty i taki doskonały i ja nie mogę być normalnym synem? Ja myślę, że to jest cały taki konglomerat takiego społecznego, dawnego, bo on się oczywiście już rozsypał zupełnie, nie? Ale takiego dawnego, bardzo niedobrego uważam, no, zrobienia z, przepraszam za wyrażenie, kasty kapłańskiej, nie? Pewnego rodzaju strefy wyższej, tak? Strefy wolnej od pewnego rodzaju odpowiedzialności, że księdzu można różne rzeczy wybaczyć, bo on ma specjalne powołanie, bo on ma, już nie cierpie tego wszystkiego, jak namaszczone ręce i tak dalej, nie te wszystkie po prostu głupoty i bzdury, nie? I stąd się myślę to wzięło, nie? Ale jak sobie przypominam, to nigdy mnie czegoś takiego nie uczyłem w seminarium, żebym na to uważał, nie? Żebym jakby nie dał tak myśleć o swojej mamie czy o sobie. To jest ciekawe. No dobra, niech będzie o tych mamach.
Ale to ciekawy temat faktycznie. Bo mnie się naprawdę wydawało, że to jest najbezpieczniejsza w jakimś sensie relacja, chociaż narażona na różne wypaczenia, właśnie w postaci takiego bezkrytycznego spojrzenia na swojego syna. No ale każda kolejna relacja już się wydaje bardziej skomplikowana. Jeszcze taka może bezpieczna jest relacja z mężatką, kiedy macie relację z małżeństwem całym i w tym małżeństwie jest kobieta. Więc to się wydaje takie, no to spotkam się z kobietą, widzę ją, możemy rozmawiać, poznaję jej świat wewnętrzny, widzę, jak ona funkcjonuje też w tej rodzinie i zdobywam wiedzę czy przyjaźń i tak dalej.
Ja tutaj mam jedną myśl tylko, ona będzie dotyczyła tak naprawdę i relacji księża z mężatkami, tak to nazwijmy, i relacji księdza no, z singielkami, nie? Bo ja myślę, że to jest bardzo podobne. Bo w moim mniemaniu zdrowa relacja między mężczyzną a kobietą, którzy nie są małżeństwem, i tu już pomijam, czy to jest ksiądz, czy to jest kawaler, czy to jest ktoś inny, ale tylko jakby, którzy nie są w związku małżeńskim, co nie? Jakby dorosły mężczyzna i kobieta, jest możliwa tylko w jednym wypadku. Tylko w jednym wypadku. sensie wtedy, kiedy obydwie strony są bezbrzeżnie szczęśliwe w swojej sytuacji życiowej i mają odkrytą, jak to nazwać, swoją ścieżkę, swoje powołanie, swoje jakby miejsce. Co to znaczy? Uważam, że jest niemożliwa, zdrowa, oczywiście chodzi mi o bliskie relacje, nie chodzi mi o to, że się w ogóle tam nie znamy, nie, tylko naprawdę bliska relacja, czyli taka relacja bliskiej przyjaźni, jest niemożliwa relacja na przykład między księdzem, który nie do końca jest szczęśliwy w swoim kapłaństwie, albo na przykład mężatką, która nie do końca jest szczęśliwa w swoim małżeństwie, co nie? Dlatego, że zawsze wtedy mam wrażenie, że ona będzie szukała pewnego rodzaju uzupełnienia w nim, jako po prostu mężczyźnie, co nie? Bo czegoś brakuje w małżeństwie, coś jest nie tak w małżeństwie i on wchodzi w to miejsce jako taki korek zastępczy, co nie? Tak samo u niego, skoro on jest nie do końca, nie wiem, szczęśliwy, nie wiem, w celibacie, w swojej ścieżce, albo w poczuciu porażki, czy w poczuciu jakiegoś trudu życiowego, to będzie szukał w niej pocieszenia, nie? I dla mnie, na przykład jak sobie myślę o relacjach takich też moich, nie wiem, z kobietami, to jakby zawsze, kiedy mam do czynienia z kobietą nie do końca szczęśliwą w swojej ścieżce życiowej, to wiem, że nie jestem w stanie z nią zbudować bliskiej przyjaźni. Jasne, że mogę ją znać, nie chodzi mi o to, że będę jej unikał, co nie? Nie, nie, broń Boże. Ale w bliską relację, jakąś taką, nawet to nazwę intymną relację, nie chodzi mi o intymną, oczywiście cieleśnie, tylko intymną relację pewnego spotkania dwóch osób, to jeżeli tam nie ma takiej jasności tego, kim ona jest, to ja się, przyznam to tak wprost, jakby boję się wchodzić w takie relacje, dlatego że od razu czuję, że jestem zagarniany, co nie? Albo sam, przepraszam, tylko jeszcze powiem, sam czułem, że kiedy ja na przykład byłem w jakichś takich trudnych miejscach mojego życia i szukałem relacji z jakimiś kobietami, to sam sobie już widziałem taki moment, że to nie chodzi o żadną zdrową, czystą relację, tylko już próbuję sobie coś po prostu uzupełnić, ugrać, nie?
Mhm. Ale jest tak, że potrafił ojciec mówić o tym wprost, tym kobietom? No bo tak sobie wyobrażam, że ja na przykład mogę być bardzo szczęśliwa w swojej sytuacji życiowej. Mam kolegę księdza, który akurat nie jest szczęśliwy. No. I ja na przykład o tym nie wiem, no bo on pięknie odprawia mszę świętą, modli się.
No ale to myślę, że jakbyś go też trochę bardziej poznała, to byś się zorientowała, nie? Tylko to jest taki problem,
że... No chodzi mi o taką szczerość w tych relacjach i taką otwartą rozmowę, że... Być może się mylę, ale wydaje mi się, że czasami jest tak, jak jest ksiądz, to taka trochę instytucja, świeccy instytucja i pojawia się niewidzialna bariera, że tak trochę głupio powiedzieć, no do kolegi bym inaczej powiedziała, ale do księdza to już tak usiądę troszeczkę, nie? No jest tak nieswojo, bo on robi wielkie rzeczy.
Dopóki się nie poznacie. Nie wiem, myślę, że to wszystko się jakby rozwija w tym, że się z kimś wchodzi w taką relację i się go poznaje. Dopóki się rzeczywiście go nie zna, no to jest ta bariera, no bo to jest oczywiste, no jesteśmy trochę z innych światów, nie? Ale jeżeli się kogoś poznaje, jeżeli się kogoś spędza z kim czas, no to szybko albo powstaje takie wrażenie, okej, coś nas łączy i możemy spróbować zbudować jakąś relację, no albo ja też czasem mam, że widzę, że z tego nic nie będzie, to będzie zawsze relacja tylko, nazwijmy to, duszpasterska, nie? Czyli jestem od tego, żeby komuś tam czymś pomóc, nie wiem.
No tak, i czy to nie jest drugi kłopot? Taki już bardziej, może po waszej stronie,
no.
Że przez to, że no spowiadacie nas, pomagacie w różnych trudnych sytuacjach życiowych, towarzyszycie w najpiękniejszych, ale też najgorszych momentach życia, czyli jak jest pogrzeb, jest ślub, to jest ta radosna, pogrzeb to jest ta trudna sytuacja. A potem mamy usiąść przy kawie, przy winie, przy cieście i gadać o filmach, to czy to nie przeszkadza? Mi kiedyś jeden ksiądz powiedział, że nie chce mnie wyspowiadać przez to, że się znamy.
Znaczy to jest prawda, że ja na przykład zazwyczaj, wiadomo, że jak ktoś tam potrzebuje, no to potrzebuje, nie? Ale na przykład nie zgadzam się prawie nigdy na kierownictwo duchowe z kimś, z kim jestem bardzo blisko. Mhm. Nie dlatego, że boję się, że będzie coś niedobrego, tylko ja się boję braku mojego obiektywizmu. Mhm. Że wtedy proszę, pogadaj z kimś bardziej obcym, bo ja wiem, że on na ciebie spojrzy bardziej z zewnątrz, a ja cię na przykład od razu usprawiedliwię, bo ja cię bardzo lubię, ja cię chcę ocalić, ja cię chcę ochronić i jakby będę cię od razu usprawiedliwiał, co nie? I to jest fakt, nie? Tylko, że ja to nie uważam to za coś takiego, że to jakaś trudność. Tylko bardziej, bo też słuchaj, no nie oszukujmy się, Agata, jakby osób, z którymi naprawdę jesteśmy bardzo blisko, no to nie jest dużo, nie? To nie jest tak, że jest takich osób 150, nie? Ja mam takich osób kilka w życiu, z którymi jestem naprawdę blisko. Mówię spoza moich braci tam właśnie, czy znaczy, z kobietami. No, pewnie jest kilka takich kobiet w moim życiu, z którymi jestem bardzo blisko. Ale właśnie, no, że takich osób zasadniczo nie prowadzę duchowo, nie kieruję. Jasne, jak mają jakiś problem i potrzebują się pogadać, no to oczywiste, że gadamy. Ale jakby myślę, że nie mam żadnego problemu z tym, żeby przejść jednocześnie od nie wiem, namaszczenia chorych do gadania o serialu, który właśnie oglądaliśmy, nie? I to nie stanowi jakiegoś, jakiejś trudności. Mnie to bardziej chodzi o coś takiego, ja się z tym spotykam jako ksiądz i trochę się jakby tutaj tak bije czasem, że właśnie ktoś przychodzi na rozmowę, jeżeli to jest oczywiście jedna rozmowa, że to wiadomo, to nic, żadna relacja się nie zbuduje, ale powiedzmy ktoś tam kręci się wokół ciebie i szuka jakiejś pomocy i szybko się orientuje, że tam chodzi o pomoc, ale chodzi też o coś więcej, nie? I nie chodzi mi o to, że ktoś tam się zakochał, tylko
no,
bardziej...
Takie zwykłe efekty, no do... trochę, że...
Nie, bardziej nawet w takim sensie, że ja już właśnie zaczynam wchodzić w rolę uzupełniającą, nie wiem, ojca, albo brata, albo właśnie męża trochę, bez podtekstu nawet seksualnego, tylko takiego, że zaczynam być uzupełnieniem emocjonalnym tej osoby, nie? I ja wtedy na przykład staram się bardzo ciąć, nie? Jakby takie relacje, nie? Nie to, że zamykam całkowicie, unikam, tylko sprowadzam je wtedy na przykład tylko do... nie wiem, spowiedzi, co nie, tylko do konfesjonału, a nie pozwalam, żeby się budowała jakakolwiek inna relacja, nie? Tylko ja nie czuję w tym jakiegoś strachu, nie? Bo jest czasem takie wyobrażenie, mam wrażenie u ludzi, że ludzie myślą, że księża się boją kobiet, nie? Bo pewnie inaczej nie, bo niektórzy się pewnie boją. Ty masz takie doświadczenie, że ciebie się księża boją?
Tak.
Tak?
Tak.
A w czym to się...
Jak tylko
to
się, no? Nie ci księża, z którymi jestem blisko.
No tak.
Jak się znamy, lubimy się, to jest wszystko okej i mamy relacje i ja wiem, kim on jest, on wie, kim jestem ja i ze sobą gadamy, więc jest w porządku. Ale bardzo często tak jest, że się boją. I to jest aż takie krępujące, bo ja nie wiem, jak się zachować i ja mam jeszcze wtedy takie poczucie, że może ja coś zrobiłam. Ja może nie tak spojrzałam i on sobie coś pomyślał. Już sobie potrafię wykreować jakieś rzeczy. Tak. A to w ogóle nie o to chodzi, no bo taka kobieta przy kościele trochę, no co ona chce, o co jej chodzi, ma jakieś pytania. Ja jeszcze przez to, że zawsze mnie interesowała teologia, ja miałam mnóstwo pytań do księży, mnóstwo.
Ale to jest w ogóle takie straszne, nie? Że wytworzyła się taka kultura takiej, znaczy ja rozumiem oczywiście, skąd ona się bierze, no bo rozumiem wszystkie grzechy, rozumiem wszystkie wejścia w romanse i na sam tego jakby doświadczam w życiu mnóstwo. Nie wiem dlaczego, może to głupio mówić, ale na przykład do mnie często przychodzą kobiety po różnych związkach z księżmi, nie? I rozumiem jakby, że to się wszystko dzieje, nie? Ale to właśnie trochę dlatego tak jest, no, że jest ten lęk, nie? Jakby, że się z góry boimy, że tam coś...
No, że jest coś pod spodem, czego nie widać na pierwszy rzut oka.
No właśnie.
Ona coś ukrywa i na pewno chce coś z nami zrobić, a ja nie chcę nic nikomu robić, no. Jest coś takiego czasami. Ja naprawdę chcę mieć tylko normalną relację z księdzem. Nie mam żadnych podtekstów, ani żadnych niecnych zamiarów.
Ciekawe.
To najbardziej kuriozalna sytuacja, jaką w mojej głowie sobie trochę pewnie sama wytworzyłam, to było kilka lat temu, jak pomagałam w przygotowaniu do bierzmowania w mojej parafii. Tam mieliśmy takie grupki animatorów też świeckich i to w ogóle było super. Ale przygotowywaliśmy się do tych spotkań w domu jednego małżeństwa, bo tam małżeństwo było i też single. I ja potem, no tam 22:30 pewnie, wracałam sama piechotą po ulicach mojej parafii z księdzem do domu. Bo mieszkaliśmy blisko, no parafia, mój dom. I ja myślę, nie, ktoś nas spotka. Co sobie pomyślą? I potem się tak zatrzymałam i pomyślałam, skąd mi się to wzięło? Wracam z przygotowania do sakramentu bierzmowania dla młodzieży. A nie robię nic złego.
Nie, bo ja też to mam, że na przykład jak mam takie te osoby bliskie, w których ja jestem absolutnie jakby pewny naszej relacji, wiem, że nie ma tam nic, wiesz, złego, podejrzanego i tak dalej, ale mam też takiego, że nie wiem, jestem z kimś w kinie. Zdarza mi się, że pójść do kina z dziewczyną, co nie? Samo zobacz, jak to zabrzmiało już teraz.
To brzmi tak,
dokładnie, już połowa widzu, dokładnie, połowa widzu pomyśla, ksiądz poszedł z dziewczyną do kina, a to jest właśnie to. Jakby, że od razu też mam taką myśl, no dobrze, a teraz jak mnie zobaczą ludzie, którzy mnie znają, no niestety dużo ludzi mnie zna, co nie? To jest w ogóle mój standard, tylko przepraszam, na marginesie. No teraz to nie, bo są kina pozamykane, nie? Ale normalnie jak zazwyczaj jak chodzę do kina, to prawie zawsze jest tak, że wchodzę do kina, jestem na dole tam, nie? Przed pierwszymi siedzeniami i zawsze jest z góry, o szczęść Boże! No nie, już tam ktoś ma. I wtedy właśnie jak idę z jakąś dziewczyną na przykład, nie? To teraz mam taką myśl, chociaż ja się jej wewnętrznie nie boję, ale mam taką myśl od razu właśnie, co to teraz ktoś pomyśli, nie? Że teraz tu wszedłem do kina z jakąś dziewczyną, nie? Ale naprawdę to, że ja byłem z nią w kinie, albo że mnie widzieli z nią w parku na spacerze, to nie znaczy, że ja mam z nią dziecko. To jest jakieś chore w ogóle, że, tak, że takie myślenie jest.
Tak, i to jak widzę po obu stronach, że ja też się
łapię. Też, też masz taki lęk.
Tak, że, ale z drugiej strony no, pójdę obejrzeć ten film do niego, do domu, no, to,
to
jest
nie, no, to już, nie, no to już mogę, jest trages.
Dzięki, nie.
To już mogę, jest trages, tak, bo tam są przynajmniej świadkowie, to prawda. O matka. A zdarzyło ci się kiedyś tak, żeby na przykład jak czujesz taki właśnie, że ksiądz się ciebie boi i tak dalej, albo czujesz jakiś taki niepotrzebny, głupi dystans, żeby to powiedzieć na przykład księdzu, że coś się ksiądz wygłupia, tak? Tak. Jak, jakie masz reakcje? Jak odpowiadają księża coś takiego?
Zbije ci stropu. Zupełnie. Zupełnie zbije ci stropu. No. Przypuszczam, że to wynika z dwóch rzeczy, że pewnie mało osób to mówi. A druga rzecz jest taka, że może sobie nie uświadamiają, bo ja przypuszczam, że to nie jest tak, że on myśli o tym, że ja coś robię,
tak,
tylko
tak.
Że to się włącza jakiś automat i człowiek jak sobie zda sprawę z tego, tak jak ojciec w tym kinie, a ja na spacerze, znaczy w powrocie do domu, bo to nie był spacer, żeby było jasne.
Ale właśnie
to,
nie, ale,
jak ja się
zobacz,
zatrzymam,
nie,
to
ale,
widzę
ale Agata, zobacz, że to jest dokładnie to. A dlaczego nie miałabyś pójść na spacer z tym księdzem, no? Bo już właśnie już czujemy, że tam jest jakaś, no tam coś się tutaj, już się coś tam się kroi. Tam,
tutaj. Tak, że to takie jest...
A dlaczego nie? No, znaczy ja w ogóle nie rozumiem idei spaceru, to jest inna kwestia, nie? To jest jakieś absurdalne w ogóle chodzić na spacer.
Kobiety ale, kochają chodzić
ja wiem, dlatego się czasem się poświęcam, nie?
No, no jasne.
Ale właśnie, że to jest jakieś takie, ja to tak, tego tak strasznie nie lubię.
Ja znam odpowiedź na to pytanie.
Proszę?
W mojej głowie odpowiedź na to pytanie jest takie, bo nie chcę być zgorszeniem. Bo taka instytucja zgorszenia...
Ale to nie jest zgorszenie.
Ja wiem,
to
że
jest,
to nie jest zgorszenie.
To jest uprzedzenie.
Tak, ja się z tym zgadzam. No. I tak na rozum, na naukę i na wszystkie inne rzeczy. Ja wiem, że to nie jest zgorszenie. Ale przez to, że często o kobietach się mówi, że są zagrożeniem, a potem właśnie, żeby nie było zgorszenia, to to słowo mam przed oczami.
A to może właśnie trzeba to tak w taki sposób przełamywać. Nie chodzi mi teraz oczywiście wszystkie dziewczyny bierzcie księży na spacer. Nie, bo ja mówię, ja jestem świadomy tego, że oczywiście mnóstwo rzeczy złych się dzieje. To nie jest tak, że się nie dzieją, co nie? Nie chodzi teraz, żeby teraz być naiwnym, nie? Ja też znam siebie, znam też swoje pragnienia i tak dalej. Jakby wiem, jak blisko czasem jest do myślenia dobrze, a potem do myślenia źle, co nie? Jakby to jest jasne, nie? Ale strach nie jest jakby drogą donikąd, nie? Jak my się będziemy bać siebie, to w ogóle to już
no to
z góry przegraliśmy.
To będą powstawały większe mury między nami i to jest coś, co się dzieje. Ja też mam doświadczenia bycia w restauracji z księdzem i uważam, że to jest okej, ale nie miał koloratki.
No tym gorzej, bo się właśnie ukrywał. Był spektakl. Jak ktoś go znał, to wiedział, że specjalnie nie założył, nie?
Ale to jest kolejna rzecz, że może nie musiał założyć, no bo on jest księdzem i nie musi zawsze mieć koloratki,
chciał właśnie,
nie?
Żeby go nie rozpoznali, bo był z dziewczyną.
Nie. No tak, ale to jest bardzo głęboki temat. A kolejna kobieta w życiu księdza to jest zakonnica. I przepraszam, że to powiem. Nie chcę, żeby to brzmiało jak zarzut, ale jest coś takiego, że księża często traktują zakonnice jak służące.
Nie, to już głowa mała. Tylko ja myślę, że to jest w ogóle temat też na jakiś osobny w ogóle odcinek cały. Nie, bo to jest strasznie dużo w ogóle gadania, wiesz? Nie, bo to się w ogóle wytworzyło też jako pewnego rodzaju, to jest pokłosie wszystkich innych rzeczy, że tego, że przez jakby bardzo długi czas kobieta jako kobieta w ogóle miała, że tak powiem, pośrednie miejsce tak w kościele, no to również takie miejsce przyjęła zakonnica jako kobieta, która nie jest kapłanem, czyli nie jest tym namaszczonym z matki zrodzonym kapłańskiej prezbiterem, tylko właśnie, no właśnie, bo ona zazwyczaj sprząta, bo ona zazwyczaj gotuje, bo ona pracuje w zakrystii, więc jest pracownicą, nie? Tylko, że wiesz co, ja mam też takie wrażenie, jak patrzę na ostatnie, nie wiem, 15 lat swojego życia, może to będzie teraz głupio brzmiało, ale że siostry zakonne się emancypowały w dużej jakby mierze. Nie mówię, że wszystkie i że wszędzie i tak dalej, bo to jest też często tak, że one na to pozwalają, nie? Ja nie chcę, broń Boże, usprawiedliwiać, że to znaczy, że to jest ich wina, broń Boże, nie, jakby, żeby tak nie zrozumiało, nie? Nigdy w życiu. To jest po prostu zwykła hamowa księży, nie? Że
wygoda no, też, myślę.
I wygoda. I też tak zawsze było. Po prostu, nie? Natomiast ja coraz więcej znam tak fantastycznych właśnie sióstr, które znają, że tak powiem, swoją tożsamość, swoją rolę, swoje piękno, swoją godność, które nie pozwalają też sobie na to, żeby ktokolwiek je tak traktował, że myślę, że to się też trochę zmienia. A to jest, myślę, bardziej pokłosie po prostu tego, że zakonnice są kobietami i po prostu tak były traktowane kobiety w kościele, więc tak się traktowało również zakonnice. To jest chore w ogóle, absolutnie chore. Ale to też dochodzi ten drugi aspekt, na przykład księdza i zakonnicy idących na spacer, albo, a nie daj Boże, idących do kina. ksiądz z zakonnicą w kinie też po prostu to jest hicior w ogóle sali kinowej, nie? Zdarzyło mi się być kilka razy z zakonnicą w kinie. To już naprawdę lepszy jest ksiądz z kobietą. To jest takie bardziej normalne dla ludzi. Że no, najwyżej mają romans, nie? Ale ksiądz z zakonnicą, to się grubo dzieje, nie? I to jest właśnie ta chorość taka, nie?
To jest, tylko teraz co zrobić z tym, że ludzie gadają i będą gadać?
No ja myślę, że nie ma się co przejmować ludźmi i tym, że będą gadać, tylko trzeba, że tak powiem, robić normalne te relacje. I im więcej normalnych ich zrobimy i ludzie zobaczą, że to jest normalne i nie ma w tym podszeptów, pod tych tekstów, pod czegoś tam jeszcze, tylko że to jest zwykłe, to może się przekonają, nie? Chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle do zrobienia kiedykolwiek, nie? Bo to... Nie, no bo to jest też ten temat, bo to oczywiście od razu zachodzi na seksualność, od razu zachodzi na relacje romantyczne i tak dalej, że on zawsze ludzi rozgrzewa, więc jakby to co byśmy nie zrobili, to będzie ich rozgrzewać, nie? To nawet już pomijam teraz księży. Jak weźmiesz jednego męża z jednego małżeństwa i żonę z drugiego małżeństwa i oni pójdą razem do restauracji i zobaczą ich jacyś tam inni, to też będzie od razu, co tu robi Krzychu z Agą, dlaczego... I to jakby nie musi być księdzem, nie, żeby były takie podejrzenia, albo idą na spacer, nie? Albo idą do kina na przykład. Idzie mąż nie ze swoją żoną do kina, tylko z inną kobietą, nie? To będzie tak samo, bo jakby mamy z góry taką podejrzliwość sobie, że tam się coś dzieje i trzeba ją po prostu wyrzucić z głowy, nie? Nie być naiwnym, to jasne, nie? Bo rzeczywiście może się coś dziać, nie? I wtedy trzeba reagować. Jak zobaczymy, że w tym kinie się całują, no to okej, nie? No to prawdopodobnie jest coś na rzeczy, ale...
Prawdopodobnie.
No więc właśnie.
No tak, tak.
Więc znowu, wiesz co, ja mam tak naprawdę podobny wniosek jak poprzednio, kiedy gadaliśmy, gdzie mówiliśmy, że chodzi tak naprawdę o normalność, nie? Czyli o to, żeby podejść do tego, że to jest pewna oczywistość, że jesteśmy ze sobą, nie? I że tak jak Pan Jezus uczył, że bycie z kobietami jest normalne i oczywiste. I tutaj tak samo, że wiemy, że to jest dużo założeń. Przy założeniu dojrzałości ludzkiej, przy założeniu dorosłości, czystości i tak dalej, no że to jest normalne, że jesteśmy razem. Również ksiądz i kobieta, mężatka czy nie mężatka, zakonnica i świecki facet, nie? Właśnie, bo to też jest z drugą stronę, nie? Zakonnice i świeccy mężczyźni na przykład, nie? Albo zakonnice i kobiety, bo teraz to wszystko się pomieszało, nie? Więc to już w ogóle, nie? Albo na przykład dwóch księży idących na spacer. Przepraszam, bo to już wchodzimy w takie rejony, że to już zupełnie się robi grubo, nie? No ale... Nie wiem, mi się wydaje, że po prostu chodzi o to, żeby nie żyć takiej podejrzliwości. I żeby się nie bać mówić o tym, nie?
Ja mam taką myśl, że jeżeli się skupiam na sobie, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli na tym, co ja przeżywam, kim jestem, co czuję, co myślę i tak dalej, to ja nie mam potrzeby zastanawiać się, co robią ci ludzie w kinie w pierwszym rzędzie.
To też prawda.
Bo ja wiem, po co ja tu przyszłam. I wiem, jaki film chcę obejrzeć i z kim tutaj jestem. I tak samo, jak widzę kogoś na spacerze, w restauracji czy gdziekolwiek, jeżeli mam wątpliwości, bo to mi się też zdarzyło raz w życiu jeden, że miałam wątpliwości co do jakiejś relacji akurat z księdzem moja koleżanka miała, to ja do niej poszłam i pogadałam z nią o tej relacji. Wątpliwości się skończyły. Ale to wynika chyba z tego, że, no, że myślę o sobie, a nie skupiam się na tym, jak żyją inni ludzie.
Nie, myślę, że to jest ważne. Jednocześnie nie być naiwnym, to jasne, bo jeżeli widzimy coś, co jest rzeczywiście złe albo po prostu jest ewidentne, nie? No to pewnie, że trzeba nazwać rzeczy po imieniu, nie? Nie chodzi o to, żeby udawać, że ich nie ma. Ale żeby jednocześnie właśnie nie produkować rzeczywistości, której nie ma, to nie? Żeby je nie dokładać.
Tak, bo chyba też to tutaj nie padło, a wydaje mi się istotne, żeby powiedzieć, że te relacje między kobietami, księżmi, małżeństwami i tak dalej, że one są ważne i wartościowe. Że one mogą nam służyć nawzajem, żeby teraz nie odcinać
ale
się tak...
nie, ja uważam, że one są niezbędne w ogóle, że jakby ksiądz, który nie ma zdrowych relacji z małżeństwami, z rodzinami, z kobietami, z innymi mężczyznami i tak dalej, to jest po prostu niedojrzały człowiek i tyle. I tak samo kobieta, która nie potrafi zbudować normalnej, nie podtekstowej relacji z innym mężczyzną niż ze swoim mężem, co nie nawet z księdzem, no to znaczy, że coś jest nie tak po prostu, nie? Więc to jest wręcz niezbędne, nie? To jest wręcz niezbędne. Ale to znowu, ja uważam, że to jest wszystko pokłosie klerykalizmu. To jest pokłosie tego, że zrobiono z warstwy duchownej warstwę odrębną, warstwę oddzieloną, warstwę świętą, żyjącą w innym świecie. I dlatego to jest ta przestrzeń takiego podzielenia. I to trzeba koniecznie zniszczyć, nie? Koniecznie. Dobra, słuchajcie, bo i tak już bardzo długo pewnie dzisiaj jest. Miało być krótko jak zawsze, a wyszło jak zawsze, ale to tak ma być, no. Widocznie. Więc pogadaliśmy o wianuszku kobiet wokół księdza. Ja mam jeszcze jedno pytanie na koniec, jeżeli mogę. Znaczy, po pierwsze, to nie pijesz kawy, którą ci zrobiłem, to już, a to już nie wnikam w ogóle, to zostawię to ocenie widzów. Natomiast chciałem zapytać, ile ważysz? Czy się zważyłaś od ostatniego odcinka?
Zważyłam się.
No i?
Nie odpowiem. W kolejnym odcinku.
W kolejnym odcinku.
Tak, musimy trzymać jakieś napięcie.
No dobra, to niech będzie. To tym optymistycznym akcentem i nadzieją na następny odcinek dowiemy się o wadze Agaty. Zakończymy. Kochani, dziękujemy Wam i do zobaczenia, jeżeli tylko macie ochotę, za tydzień w kolejnym spotkaniu kobiety z księdzem. Pa, pa.